Książki pod lupą.
O książce Margaret Atwood rozmawiają Anna Wysocka i Michał Dąbrowski.
W dzisiejszym odcinku Książek pod lupą chcielibyśmy porozmawiać o książce, która dostała w zasadzie drugie życie. Książce, której autorką jest Margaret Atwood, a tytuł tej książki to Opowieść podręcznej. Książka napisana w 1985 roku. W 2017 ujrzeliśmy jej ekranizację, która wydaje się dosyć aktualna i dosyć mocna.
Książka w ogóle dotyczy takiego dystopijnego świata, gdzie kobiety zostały zepchnięte do roli służących, tak zwanych podręcznych, i służą ogólnie temu, żeby rodzić dzieci na kolejne pokolenia. Jest to taki świat bardzo restrykcyjny, kobiety są surowo traktowane i na pewno nie mogą się czuć w tym świecie szczęśliwe. Jest to trochę też taka polityczna fikcja, można powiedzieć. Trochę się ociera o science fiction, chociaż nie do końca. Jak ja czytałem tą książkę, na początku zauważyłem, że ten świat jest rzeczywiście inny od naszego przedstawionego. Ja sobie na początku pomyślałem, że może to jest jakiś wycinek jakiejś historii, jakiegoś świata, o którym nie mam pojęcia. Potem zobaczyłem jednak, że to jest, się dzieje w jakiejś tam przyszłości. Jednak to jest taka przyszłość bez statków kosmicznych na przykład, czy jakichś tam niesamowitych technologii. I ogólnie, jeśli chodzi o to, to pomysł jest całkiem ciekawy.
Opowieść podręczna sięga tradycją do właśnie wspomnianych przez ciebie dystopijnych czy antyutopijnych książek, które nie tylko sprawiają, że jakaś grupa społeczna staje się ofiarą nowego porządku, ale w ogóle, który nawiązuje też do tego, że na przykład palone są książki, czyli zagładzie ulega cała nasza nam znana cywilizacja. Margaret Atwood bardzo lubi światy postapokaliptyczne, więc tutaj jakaś apokalipsa też nastąpiła tego naszego, obecnego nam świata i mamy ten nowy porządek. Margaret Atwood pokazuje świat, jakby po pierwsze faktycznie te kobiety są ofiarami, ale nie jedynymi, jak się okazuje, bo giną też mężczyźni, którzy chcą się przeciwstawić temu porządkowi. I dla mnie najciekawsze są dwie rzeczy. Po pierwsze, że ta powieść pokazuje świat, w którym do władzy doszła jakaś sekta religijna, opierająca się swoimi zasadami na Biblii, czytanej w bardzo dosłowny sposób. A druga rzecz, która mnie bardzo ciekawi, to właśnie to, że Margaret Atwood pisze najpierw o tym świecie, który jest normalny dla nas i w jaki sposób ten normalny świat, który znamy, w którym dziewczyny noszą dżinsy i biorą antykoncepcję, zamienia się na świat, w którym absolutnie żadna z podobnych rzeczy nie jest możliwa.
Ja też uważam, że taki czarny sen, można powiedzieć, feminista trochę ta książka, to jest jedna z wielu, prawda, wariacji na temat przyszłości, na temat nowego porządku. Tutaj mi się podobało w tej książce to, że narratorką jest główna bohaterka właśnie. Podoba mi się, że ona jest utkana z takich małych, malutkich obserwacji, ta książka. Takie małe spostrzeżenia, które się zbierają na pełną całość.
Przede wszystkim książka jest pisana trochę inną wrażliwością. Widać, że to napisała kobieta. Jest to osoba bardzo wrażliwa na zmysły. Ta narracja jest dosyć jednak nieśpieszna. Nie dostaniemy tutaj mocnych opisów, czy tych zbrodni, czy tych aktów seksualnych. Nie ma tu nic takiego, dzięki czemu moglibyśmy mieć wypieki na twarzy. Oczywiście serial podkręca trochę tę atmosferę. Natomiast to, co robi też książka, właśnie przez to może palenie tych książek, główna bohaterka jest gdzieś tam w sercu miłośniczką słowa pisanego, gra więc w skrable, ale też widać, że w swojej opowieści, którą toczy, lubi bawić się słowami. Ja nie jestem pewna, czy tutaj tłumaczka podeszła dobrze do tematu, czy tłumaczce udało się wyodrębnić, jakoś pokazać to tak bardzo. Jej zabawy słowami nie były aż tak intensywne jak w oryginale, a to jest bardzo ciekawa rzecz i fajnie ją wyłuskać i zauważyć.
Margaret Atwood, Opowieść podręcznej. Spałyśmy w pomieszczeniu, które kiedyś musiało być halą sportową. Podłoga z lakierowanych desek, z linami i kołami stanowiącymi pozostałość po dawnych rozgrywkach. Obręcze po nieistniejących już siatkach do koszykówki. Dookoła balkon dla publiczności. Wydawało mi się, że ciągle jeszcze czuję słaby jak powidok przenikliwy zapach potu, przemieszany ze słodkawym aromatem gumy do rzucia i perfum obserwujących rozgrywki dziewcząt. Najpierw w filcowych spódnicach, jak wiedziałam ze zdjęć, potem w spódniczkach mini, potem w spodniach. Wreszcie w jednym kolczyku i z postawionymi na sztorc, upstrzonymi zielenią włosami. Musiały tu się też odbywać tańce. W powietrzu wisiała muzyka niczym palimpsest niesłyszanego dźwięku, pomruk bębnów, smętne zawodzenie, girlandy bibułkowych kwiatów, tekturowe diabły, obrotowa lustrzana kula prusząca na tancerzy śniegiem światła. Sala zachowała jeszcze atmosferę seksu, samotności i wyczekiwania na coś, co nie miało ani kształtu, ani nazwy. Pamiętam ową tęsknotę za czymś, co już miało się stać, a nigdy nie było takie samo jak ręce, które nas już gdzieś dotykały, z tyłu, w talii, tutaj albo na parkingu, albo w pokoju telewizyjnym, przy wyłączonym dźwięku i tylko z obrazem migającym nad unoszącym się ciałem. Tęskniłyśmy za przyszłością. Jak myśmy się tego nauczyły? Skąd nam się wzięła ta skłonność do nienasycenia? To było w powietrzu. Było w powietrzu w dalszym ciągu, jak spóźniona myśl. Nawiedzało nas, kiedy próbowałyśmy spać na wojskowych pryczach, ustawionych w rzędach, odsuniętych od siebie tak, żebyśmy nie mogły rozmawiać. Miałyśmy flanelowe prześcieradła, jak dzieci, i wojskowe przydziałowe koce, na których w dalszym ciągu widniały litery US. Składałyśmy porządnie ubranie i zostawiałyśmy na stołkach w nogach łóżek. Światła były przyćmione, ale nie zgaszone całkowicie. Sypialnie patrolowały ciotki, Sara i Elizabeth. Do pasków miały przywieszone na rzemykach elektryczne pręty do popędzania bydła, ale żadnej broni. Nawet im nie należało ufać. Pistolety były zarezerwowane dla strażników, specjalnie wybranych spośród aniołów. Strażnikom nie wolno było wchodzić do budynku, chyba że na wezwanie. Nas zaś nie wypuszczano na zewnątrz, poza spacerami, które odbywałyśmy dwa razy dziennie, chodząc parami wokół boiska piłki nożnej, ogrodzonego teraz siatką z drutem kolczastym. Dookoła tej siatki stali aniołowie, odwróceni do nas tyłem. Myślałyśmy o nich ze strachem, ale nie tylko. Bo gdyby tak spojrzeli w naszą stronę, gdyby tak z nimi porozmawiać, można by coś wymienić, ubić jakiś interes, zahandlować. Miałyśmy przecież jeszcze swoje ciała. Tak sobie fantazjowałyśmy. Nauczyłyśmy się szeptać, prawie nie wydając dźwięku. W półmroku, kiedy ciotki nie widziały, mogłyśmy wyciągnąć ręce poprzez dzielącą nas przestrzeń i dotykałyśmy się nawzajem. Nauczyłyśmy się czytać z ruchu warg, leżąc płasko na łóżku, z głowami odwróconymi na bok, obserwowałyśmy swoje usta. W ten sposób od łóżka do łóżka wymieniałyśmy imiona. Alma, Janina, Dolores, Moira, June.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą, które przygotowali Anna Wysocka i Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!